Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów w telewizji Trwam i zapraszam na czas rozmów niedokończonych w to niedzielne popołudnie, wieczór. Zapraszam do spędzenia wraz z telewizją Trwam w temacie poświęconym naszej ojczyźnie. Dokładnie temat naszego dzisiejszego spotkania brzmi budowa niepodległej Polski 1918-1921. A naszym gościem jest pan profesor Janusz Odzienkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże, witam serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
I cieszymy się niezmiernie, że jest pan profesor wraz z nami i że w ten właśnie dzisiejszy czas będziemy mogli podjąć taki temat. Temat związany z naszą ojczyzną, temat historyczny, temat, który także głęboko w to ufamy, że jakże wiele wleje w nasze serca wiedzy, też świadomości i takiej też i dumy z naszej ojczyzny, z tych, którzy ją odbudowywali, którzy jakże wiele też wkładali wysiłków w to, aby pośród różnych prądów, różnych spojrzeń, ale właśnie ten mianownik był jeden, wspólny. Panie profesorze, 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Wiemy, że jest to wydarzenie niezmiernie złożone, prawda? I jak w większości tego typu wydarzeń, które składają się z jakże różnych płaszczyzn, taka data jest datą pewnego rodzaju takim symbolem. Dlaczego akurat 11 listopada dla nas, Polaków, jest tą datą symboliczną odzyskania niepodległości?
A to jest pytanie rzeczywiście do naszych dziadków, pradziadków, bo kiedy Polska powstawała, było kilka miejsc, gdzie Polacy przejmują władzę. Lublin, Kraków wcześniej, Warszawa. No i był też spór, tak naprawdę, w którym momencie można mówić o tym, że jest już niepodległa Polska. Data 11 listopada w zasadzie stała się datą symboliczną, bo równie dobrze można byłoby inne daty tutaj podać. Ale dlaczego 11 listopada? Myślę, że są dwa powody. No, pierwszy jest taki, że kiedy dyskutowano w XIX wieku, co będzie sygnałem, że Polska już jest państwem, już odzyskała niepodległość. No mówiono oczywiste rzeczy. Musi być wolna Warszawa i musi być zwołany Sejm. No Sejmu nie było, ale Warszawa była wolna 11 listopada. Do tego jeszcze był to moment zawarcia rozejmu, wejścia w życie. W związku z tym wojna światowa się kończy. Polska jest, bo Warszawa już wolna. No a później jeszcze jeden czynnik. Święto 11 listopada stosunkowo późno ustanowiono jako święto państwowe. Dopiero to jest schyłek lat 30., więc nie nacieszono się tym świętem. Ale przysługę, jeśli można tak powiedzieć, temu świętu dała Polska Ludowa. Ponieważ tępiono zajadle tę datę. Tępiono składanie kwiatów na grobach poległych. Składanie kwiatów przed grobem nieznanego żołnierza. Można było za to pójść nawet do więzienia. Pomijano w podręcznika, starano się to tak powiedzieć, niby była tak symbol, ale to żadne święto dla nas. Inne jest ważniejsze święto. Rewolucji październikowej, prawda? I to święto, jakby spoglądając, tak jak to moje pokolenie wtedy przeżywało, spoglądamy wstecz, no jakie mamy te święto niepodległości? No 11 listopada. Komuniści starają się nam wmówić, że to jest w ogóle nieważne. Jak to nieważne? Przeciwnie, trzeba o tym pamiętać. Więc to jakby dodawało dodatkowego impulsu temu świętu. I ono tak się wbiło w naszą świadomość, nie w okresie międzywojennym, bo to było 38-39, ale właśnie w Polsce Ludowej. Poprzez te właśnie takie represjonowanie tego święta, że kiedy odzyskaliśmy już suwerenność, no nie było żadnych tutaj innych oczekiwań. 11 listopada musi wrócić. Jest to nasze święto niepodległości.
I tutaj rodzi się pewnego rodzaju pytanie, kiedy zakończył się ten proces odzyskiwania niepodległości przez naszą ojczyznę, prawda? Bo wiem, że to jest rzeczywistość również niezmiernie złożona. Czy to było wraz z podpisaniem traktatu wersalskiego, potwierdzającego istnienie państwa polskiego, chociaż przecież wiemy, że granice nie były jeszcze ustalone, że trwały różnego rodzaju właśnie zmagania o to, żeby te granice były. I też to zmagania o te granice, czy to właśnie był jeszcze proces odzyskiwania niepodległości, czy to był już proces pewnego rodzaju utwierdzania niepodległości w naszej ojczyźnie?
To znaczy de jure Polska została uznana za niepodległą przez kolejne państwa. Najpierw mocarstwa Antanty, potem przez państwa różne świata. Już w roku 18 zaczął się ten proces, więc można powiedzieć, że wtedy już zaistnieliśmy de jure prawnie jako państwo. Byliśmy państwem na mapie jeszcze z nieokreślonymi granicami. Mówiono, jest Polska, bo już możemy mieć swoje przedstawicielstwa za granicą, możemy uprawiać politykę międzynarodową, prawda, naszą zagraniczną politykę już jakąś żeśmy tutaj mieli. Natomiast granice niekoniecznie. Państwo może być niepodległe, a granice jeszcze mogą być niejasne, nieokreślone. Natomiast trzeba powiedzieć jedno. Niezależnie od tego, co się dzieje na świecie, że uznają nas Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i tak dalej, no w listopadzie, a najdalej w grudniu roku 1918 zapadły decyzje, że państwo polskie ma zniknąć. Decyzje te zapadły w Rosji bolszewickiej. To znaczy w roku 1918 w listopadzie rzucono hasło marszu na zachód dla podania ręki rewolucji niemieckiej i węgierskiej, oczywiście niemieckiej przez ziemię polskie. I Polska, a cóż to jest Polska? Dla bolszewików Polska dosłownie takiego używali terminu. Niemcy mówili na nas Sezonstadt, państwo sezonowe, a bolszewicy mówili Sredostienie. Po rosyjsku to znaczy taka cienka ścianka działowa, jak to mamy w mieszkaniach czasem. I to Sredostienie od kopnięcia czerwonoarmisty pęknie, zawali się i pójdziemy na zachód, a Polska oczywiście będzie jako republika kolejna. I nie było miejsca dla niepodległej Polski w Rosji, w Europie urządzonej przez bolszewików. Gdyby bolszewicy zwyciężyli, nawet tutaj w centralnej, środkowej Europie, nie mielibyśmy wolnej Polski. A zatem od samego początku, od listopada, jest ona zagrożona, ta niepodległość. W Moskwie się jej nie uznaje, to jest efemeryda. W grudniu 1918 roku Lenin podpisuje rozkaz operacji Wisła. A operacja Wisła mówi o tym, że Armia Czerwona musi dojść do dawnych granic zachodnich Imperium Carskiego. Ot i cała nasza niepodległość mogła zniknąć na początku roku 19, gdyby nie nasz upór, gdyby nie wojsko, gdyby nie decyzje, które zapadały na szczęście szybko. Uczyliśmy się na błędach powstań narodowych i tym razem nie daliśmy się zjeść w kaszy.
I panie profesorze, może powiedzmy właśnie o tym wydarzeniu, którego w tym roku będziemy świętować, ponieważ podpisanie rozejmu I wojny światowej nie oznaczało, że Europa będzie cieszyła się tym pokojem, o czym pan profesor wspomina, że prawda, ten marsz bolszewicki na Europę się rozpoczyna. 14 lutego 1919 roku wybucha wojna polsko-bolszewicka.
To też jest data umowna. Przyjęto 20 czy nawet więcej lat temu, że jest to data pierwszego starcia oddziału polskiego z oddziałem Armii Czerwonej. Rzeczywiście doszło koło Berezy Kartuskiej do spotkania dwóch oddziałów, i nasz oddział rozbił kompanię bolszewicką. I zasada była taka, kiedy zaczyna się wojna, wtedy, kiedy żołnierze, oficjalni żołnierze obu stron wymieniają strzały, bo nikt tej wojny nie wypowiedział, nigdy. Ona się nagle stała. Ale jeśli tak, jeśli mówimy, że wojna wybucha w momencie, kiedy żołnierze dwóch stron zaczynają strzelać do siebie, to początek wojny był na początku stycznia, kiedy Armia Czerwona podeszła pod Wilno, gdzie stały już oddziały polskiej samoobrony, uznane w grudniu za część Wojska Polskiego. Ci żołnierze, ochotnicy, którzy walczyli w cywilnych, prawda, w cywilnej odzieży, w płaszczach, jakichś podartych mundurach, to byli formalnie żołnierze Wojska Polskiego. mieli pełne prawa kombatanckie. A zatem jeśli tak, to wojna wybucha na początku stycznia. Jest to zresztą kwestia umowna. Ona gdzieś się zaczyna w tym czasie zimy. Nie rozpala się gwałtownym płomieniem, bo no, są warunki zimowe, bo obie strony mają ogromne kłopoty z zaopatrzeniem. I ta wojna przez pierwsze tygodnie, tak można powiedzieć, toczy się niemrawo. Ale bolszewicy mają swój plan. To znaczy, nie udało się przejść Niemna, nie udało się przejść Bugu, bo nagle pojawiły się jakieś białe polskie oddziały. Zwracam uwagę, nie mówiono Wojsko Polskie. To byli biała paliaci, biali Polacy. Byli biali Ukraińcy, biali Litwini, biali Łotysze. Z nimi też walczono. To byli Białopolacy. Co to oznaczało? To jest sprawa wewnętrzna Rosji bolszewickiej. To, co było rosyjskie, pozostanie. To są wszystko białe oddziały, które zgnieciemy i będzie już teraz jedna czerwona Rosja. Tak nas traktowano. No i plan był taki. Skoro się nie udało w styczniu, w lutym, no bo nagle się tutaj Polacy postawili, to szykujemy ofensywę na wiosnę. Trzeba ściągnąć więcej sił, trzeba przygotować oddziały polskie, czy tak zwane oddziały polskie, czyli dywizję zachodnią, która ma pułk, były pułki warszawski, siedlecki i tak dalej. Można wymieniać cały szereg pułków. Przed światem to miało pokazać, proszę, to są Polacy. Oni sami chcą dołączenia do Rosji Czerwonej, idą w tych pułkach do swoich braci, żeby tam zaprowadzić ten ład, który jest u nas. A to, że nie ma to wiele wspólnego z prawdą, ale propagandowo brzmi bardzo ładnie. Sami Polacy idą w tych pułkach walczyć o czerwoną Polskę. I gdyby nie nasza ofensywa wcześniej podjęta w kwietniu roku 1919, to niewykluczone, że już w czerwcu, w lipcu mielibyśmy Armię Czerwoną za Niemnem tutaj w Królestwie, za Budziem w Królestwie, bo takie były plany.
A finisz, rozwiązanie ostateczne właśnie tego momentu.
Rozwiązanie ostateczne. No, można powiedzieć tak. Jednym takim punktem bardzo ważnym rozwiązania ostatecznego, jeżeli ojciec użył takiego sformułowania, był traktat ryski. Był pokój wersalski i mówiono, że Europa ma ład wersalski. Ład wersalski ustalony w Wersalu. Jednym z elementów tego ładu jest Polska. Niepodległa, wolna Polska. Kiedy Niemcy podpisały po wielkich oporach, kiedy tam się ważyło, spierali się gwałtownie, czy podpisywać, czy odrzucić, bo to jest upokarzające i to jest po prostu nie do przyjęcia dla Niemców. I co wtedy? Ofensywa francuska? Hindenburg? Paul von Hindenburg, niemiecki bohater I wojny światowej, późniejszy prezydent Niemiec, który przekaże władzę Hitlerowi, mówił, nawet ryzykując ofensywę francuską, trzeba odmówić podpisania i przeprowadzić ofensywę na Warszawę i zniszczyć państwo polskie, zanim stanie się niebezpieczne dla Niemiec. To jest jego propozycja dla polityków niemieckich. I ważyły się losy tego bardzo długo. Niewielką większością głosów przeforsowano jednak podpisanie traktatu wersalskiego. I mieliśmy taki moment, to był czerwiec roku 1919, gdzie nasze oddziały, które już zdobyły Wilno, już poszły dalej na wschód, na linię okopów niemieckich z czasów I wojny światowej, na wschód od Wilna, otrzymały rozkaz przygotować się do odwrotu, do wysadzenia mostów, linii kolejowych, zniszczenia stacji. Saperzy już się szykują do tego, bo niewykluczone, że za chwilę pójdzie ofensywa niemiecka na Polskę. Wtedy robimy w tył zwrot i wszystko, co jest do noszenia broni zdolne, idzie ratować Warszawę, idzie ratować Polskę, zagrożoną z zachodu. A to, co tu niszczymy, ma spowolnić ruch Armii Czerwonej. Więc to było naprawdę bardzo niebezpieczne. My, poglądając na te lata, zapominamy o tym ogromnym niebezpieczeństwie ofensywy niemieckiej na Warszawę. Były oczywiście plany użycia armii Hallera, która już była w kraju. Były plany współpracy z Francuzami, ale nawet gdyby Francja ruszyła, mogli Niemcy zdusić to rozpoczynające się państwo polskie i wywołać niepowetowane szkody. Na szczęście podpisali traktat wersalski. I to, można powiedzieć, politycy nasi i wojskowi odetchnęli z ulgą. To jest czerwiec roku 1919, a potem mamy traktat ryski. Ten kończący wojnę polsko-rosyjską. Dlaczego on był tak ważny? Było nawet takie powiedzenie, mamy Europę wersalską, a w Europie Środkowo-Wschodniej mamy porządek ryski. Czyli od traktatu ryskiego wzięto to nazwę porządek ryski. Dlaczego? Bo traktat ryski ustanowił te państwa i granice w Europie Środkowo-Wschodniej na 20 lat. Gdyby nie było traktatu ryskiego, gdyby Rosja zwyciężyła bolszewicka w wojnie z Polską, zniknęłaby Litwa, Łotwa, Estonia, być może Finlandia. Były plany inwazji Rumunii, Węgier, Austrii, już nie mówiąc o tym, że chciano zanieść rewolucję do Niemiec. Więc dlatego traktat ryski, kończący wojnę polsko-rosyjską w marcu 1921 roku zawarty, jest tym momentem kończącym naszą wojnę o zachowanie niepodległości i jednocześnie ustanawiający takie granice państwa, aby to państwo mogło przetrwać w Europie. Oczywiście można było powiedzieć by tak, no to zadowolmy się królestwem, kawałkiem Galicji i tym poznańskim, nie róbmy sobie wrogów wszędzie. Tylko cóż to byłoby za państwo? Kilkunastomilionowe państwo, które byłoby zagrożone stale przez wschodniego sąsiada, bo Armia Czerwona stałaby za Budziem, 150 kilometrów od Warszawy. Samo centrum państwa byłoby zawsze zagrożone. Takie państwo rzeczywiście byłoby Sezonstadt, tak jak mówili Niemcy, bo ono byłoby stale w zagrożeniu. Nie miałoby tego, co wojskowi nazywają przestrzenią operacyjną, na przykład na wschodzie. To był ten obszar Kresów Wschodnich. Mówiono w najgorszym razie, jeśli wybuchnie wojna z Rosją i potoczy się niepomyślnie, to Rosjanie jednym tchem nigdy do Warszawy nie dojdą. Będą musieli się zatrzymać na Bugu i to będzie czas, żebyśmy mogli coś poradzić. Gdyby ten front stał rosyjski nad Budziem, to do Warszawy to było kilka dni marszu. Takiego małego państwa nie byłoby szans, aby przetrwała między Niemcami Polska a Rosją. Więc jak mówię, dlatego ten traktat ryski był tak istotny. On dawał nam też granice w miarę bezpieczne, pozwalające żywić nadzieję, że to państwo się umocni i przetrwa. Polska stała się jednym z większych krajów europejskich i miała możliwość też i zawierania sojuszy. Sojusz z Rumunią, sojusz z Francją. Nie była niczym, nie była pyłkiem w Europie. Była czymś. Dlatego te dwa punkty, traktat wersalski, dla Europy, ale i dla Polski, bo Polskę nazywano wręcz zwolennikiem traktatu wersalskiego i traktat ryski. Jeżeli tak mogę na to pytanie odpowiedzieć. Oczywiście potem były jeszcze decyzje Rady Ambasadorów, uznania polskiej granicy na wschodzie, ale to już są rzeczy wtórne. Najważniejsze te dwa traktaty.
Budowa niepodległej Polski 1918-1921. Mamy rok 1918 i Polacy stoją przed niełatwym zadaniem budowy niepodległej ojczyzny, swojego państwa. Jak Polska wyglądała w tych pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości?
Cóż, ja może podam jedną cyfrę, co pozwoli zobrazować skalę zniszczeń na ziemiach polskich po I wojnie światowej, bo pamiętajmy, że przez wiele terenów polskich front się przetaczał kilkakrotnie. We Francji ten front przyszedł raz, zatrzymał się, były zniszczenia po obu stronach frontu, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt kilometrów, bo front się troszkę przesuwał, a w Polsce to były setki kilometrów, front się w jedną i w drugą stronę przesuwał, więc zniszczenia były ogromne. Obliczano, że razem z tak zwanymi pochodnymi, ekonomiści wiedzą, co to jest. Są straty materialne, ale są też pochodne tych strat. To znaczy to, co byśmy zyskiwali, gdyby tych strat nie poniesiono. To się sumuje. Razem wyliczono, że to było w złotych polskich przedwojennych 27 miliardów. Dzisiaj to nie jest powalająca suma, ale wtedy budżet państwa, w ogóle inna była wartość pieniądza, budżet państwa w najlepszych latach to były 3 miliardy złotych. Czyli to było 9 budżetów państwa. Tak jakby nam dzisiaj zabrano, powiedzmy, 7 razy po 400 miliardów, zniszczono przemysł, zabrano nam konta, wszystkim Polakom, bo ci, którzy mieli cokolwiek w bankach w czasie I wojny światowej, to stracili. Bo Polska nie istniała jako państwo, nie było polskich banków. Przyszli zaborcy, wszystko okupanci, Niemieccy, Austriacy, Rosjanie ewakuowali, co się dało. Została pustka. Ludzie byli zbiedniali, rolnictwo zniszczone, żywności nie było, była na kartki i nie można było za te kartki wiele kupić. W skarbcu państwa nie było praktycznie żadnej gotówki, marka polska nie miała wielkiej wartości. Ogromne były zniszczenia. Trzeba było, zamiast odbudowywać to państwo, w trudzie, w znoju, budować linie kolejowe, wznosić budynki nowe, remontować. Trzeba było ułożyć, jak każdy grosz, jaki się tylko znalazło i pożyczony z zagranicy, na co? Na jedną rzecz, na wojsko. Bo gdyby tego wojska nie było, to byśmy mogli zniknąć w 19 roku już jako państwo. Bo w tym zakątku Europy, przez który miała iść Armia Czerwona, tylko ten, kto miał siłę, się liczył. Bolszewicy tylko silnego poważali i silnego się mogli obawiać. Słabszych wchłaniali i zamieniali w republiki. A zatem na szczęście nie wahaliśmy się, tak jak, no, dam chociażby przykład roku 1830, kiedy powstanie wybuchło i przez kilka tygodni nie wiadomo na co liczono. Opóźniono przygotowania. To się potem fatalnie odbije na tych przygotowaniach powstańczych. Teraz od samego początku buduje się wojsko. Za ten wdowi grosz dawany przez Polaków, bo dawano resztki chudoby, jakieś złote ruble ktoś przechował, jakieś biżuterię, było złożenie, takie składki na skarb narodowy. Sprzedawano, co się dało za granicę, trochę węgla, ropę naftową, bo wtedy mieliśmy ropę naftową, dzisiaj to już te złoża dawno ich nie ma. Wtedy to Zachód od nas kupował i zamiast odbudowywać tak jak Zachód, zamiast się cieszyć tą wolnością, że już nie ma wojny, zamiast odetchnąć od kartek, zamiast cieszyć się życiem, myśmy musieli toczyć kilka ciężkich wojen. Wojnę z Ukrainą zachodnią, nie tylko o Lwów, ale o Galicję. Wojnę z Rosją, tą zasadniczą, najważniejszą. Gdybyśmy ją przegrali, mówię o Rosji bolszewickiej, nie byłoby Polski. Nie byłoby być może nas, bo skutki przegranej wojny mogły być straszne dla narodu. Już nie mówię o tym, że państwo by zniknęło, ale naród byłby zupełnie inny niż dzisiaj. Więc w takim trudzie trzeba było spajać trzy zabory, z których każdy rozwijał się przez ponad 120 lat w innym kraju. Miał inny system monetarny, inny system prawny, inne szkolnictwo. Wszystko było inne. Komunikacje były inne, niepowiązane ze sobą. Były trzy państwa w jednym. Zabór pruski, jedyna część Polski niezniszczona, bo tam wojna nie dotarła w sensie frontu. Królestwo, Galicja i właściwie czwarta część państwa, jeszcze inna, Kresy Wschodnie. Trzeba je było spiąć. Nie było szkoły, nie było polskich programów, polskich podręczników. Nic nie było. Prawa polskiego nie było. Ba, były różne taryfy kolejowe. Jak człowiek jechał przez Polskę, to co chwila napotykał jakąś barierę. No tak jakby do innego kraju wjeżdżał. To był ogromny trud. Ogromna praca i ogromne wyrzeczenia.
Wspominamy o tych zniszczeniach wojennych, prawda? Cała infrastruktura zniszczona, ale te zniszczenia również poprzez zaborców, którzy wycofując się nie pozostawili, prawda? Czy to fabryk, tylko również to wszystko, cała technika była zabierana do siebie. Co więcej, jak z ludźmi? Czy ci, którzy obsługiwali chociażby, prawda, tę przestrzeń, chociażby zakładów, czy oni pozostawali, czy również byli zabierani do tych krajów zaborczych?
Znaczy Niemcy zabierali ludzi do pracy. Po prostu brakowało im pracowników w czasie wojny, więc co się dało z tego, rzekomo tam będzie im lepiej, będą zarabiać. Co było z zapasów surowców, lepsze maszyny, zabierali i wywozili do Niemiec. Także tutaj ponieśliśmy duże straty. Ale największym ciosem dla królestwa i dla tych ziem zabory rosyjskiego była ewakuacja rosyjska w roku 1915. Ona była dokonywana na zasadzie ewakuacji z roku 1812. To znaczy spaloną ziemię zostawiamy. Dosłownie palono zboże, palono chaty. Miało być pustkowie w królestwie. Więc szok był ogromny, że władza rosyjska to robi. Były interwencje u wielkiego księcia, do dworu carskiego to doszło. Tam się zaczęto tłumaczyć, mitygować, że to nie było takiego rozkazu, że to samowola. Więc po pewnym momencie jakby zatrzymano ten szał zniszczenia, ale przez kilka tygodni wraz z odchodzeniem frontu szły oddziały kozackie, które niszczyły wszystko, co tylko na co tylko natrafiły. Ocalało to, gdzie kozacy nie przyjechali. No, ocalały duże miasta, ale wsie były strasznie niszczone. Zabrano cały tabor kolejowy. Zabrano specjalistów do Rosji. Tysiące, dziesiątki, setki tysięcy Polaków zostały ewakuowane i często to były elity, to byli robotnicy wykwalifikowani, to byli kolejarze, to była policja, to było to, co można by powiedzieć jest fundamentem państwa. Jak nie ma fachowców, nie ma obsługi, nie ma ludzi, którzy się na czymś znają, no to jak to państwo tworzyć? Więc tutaj ponieśliśmy bardzo duże straty. Część tych ludzi już nigdy nie wróciła, bo co prawda no niektórzy zginęli, zmarli. W warunkach pokoju ryskiego zastrzeżono, że będzie swobodny przepływ do Polski tych uchodźców. Bolszewicy tego nie dotrzymali. I kto ich mógł z tego rozliczyć? W tej wielkiej Rosji dziesiątki, setki tysięcy Polaków znikły. One tam potem, ci ludzie potem żyli. Niektórzy wracali do Polski po 1945 roku, a wyjechali w roku 15. 1915. Więc tu było też ogromne spustoszenie. Rzeczywiście nie tylko front. Również ta ewakuacja wszystkiego, co się dało ewakuować. Potem nam groziła taka sama ewakuacja w roku 18. Austriacka i niemiecka. To znaczy wywieźć wszystko, co się da. Na przykład weźmy kolej. Nasi kolejarze znakomicie się zorganizowali i potrafili odebrać z rąk okupantów kolej no, w zniszczonym stanie, ale przynajmniej bez dodatkowych zniszczeń przez okupanta poczynionych. Natomiast tam, gdzie się nie udało, pojedyncze linie takie były, to jak się Niemcy wycofywali, nie tylko niszczyli stacje, ale zabierali nawet urządzenia stacyjne. Semafory, prawda, jakieś latarnie, tory kolejowe zrywali. Wszystko do Vaterlandu zabierano, no bo Vaterland potrzebuje. Gdybyśmy tego nie zrobili w 18 roku, że nagle przejęliśmy ten majątek, zablokowaliśmy te transporty, które już szły do Austrii czy do Niemiec, to straty byłyby jeszcze większe.
I straty w ludziach, to wspomnijmy o tym. Tak szukając informacji do dzisiejszego tematu rozmowy niedokończonych, napotkałem się na taką informację, że do wojska oczywiście brano mężczyzn w określonym wieku, prawda? I ta informacja podawała, że w czasie I wojny światowej zginęło więcej żołnierzy polskiego pochodzenia niż w czasie II wojny światowej.
To znaczy, może to jest o tyle niepełne, bo my tak na dobrą sprawę nie wiemy, ilu żołnierzy polskiego pochodzenia zginęło w czasie II wojny światowej, bo nikt nie policzył, ilu zginęło w szeregach Armii Czerwonej. To są wszystko szacunki. Ludzie byli wcielani przymusowo do Wojska Czerwonego, bo to już byli obywatele radzieccy na wschód od Bugu i nie było ratunku. I ilu ich tam trafiło, tych młodych ludzi, do końca nie wiemy. Są tylko szacunkowe dane. Natomiast rzeczywiście 500 tysięcy, tak się oblicza, tej najlepszej młodzieży polskiej w wieku produkcyjnym, tak najbardziej rozwiniętej, trafiło, znaczy albo poniosło śmierć, albo odniosło ciężkie kalectwo, a nie, to jeszcze nie obejmuje wszystkich strat. Nie uwzględniano wtedy tego, co dzisiaj, jak wiemy, jest bardzo istotną częścią strat ludzkich na froncie, mianowicie traumy powojennej. Dzisiaj są szpitale, są specjaliści, którzy to leczą. Wtedy nie rozumiano tego. Byli ludzie, i to wielu ludzi, którzy nie mogli się już przyzwyczaić do życia w pokoju. Niektórzy nawet samobójstwo popełniali, były takie przypadki. Już nie mógł się znaleźć w tym świecie pokojowym po 4 latach tak niszczącej wojny, niszczącej go psychicznie. I byli też ludzie, którzy nie potrafili podjąć żadnej pracy formalnie. On był zdrowy, to znaczy miał ręce, miał nogi, miał głowę, no teoretycznie powinien pracować, a nie był w stanie pracować. Ilu takich było? Państwo musiało to utrzymywać, dawać emerytury, pensje, bo przecież nie mogli ci ludzie być pozostawieni samymi sobie. To było to pokłosie wojny straszne. I jeszcze jedno, o tym też się nie mówi i my tak do końca też nie znamy liczb. wojna to było niedożywienie. Niedożywienie to były choroby, to były epidemie. Epidemia tyfusu, epidemia czerwonki, gruźlica kosiła dosłownie młodzież na przełomie końca wojny i początku niepodległości, kiedy przed komisjami poborowymi do Wojska Polskiego stawiano rekrutów, no ci, którzy się stawili, bo część uciekała, bo bano się wojska i frontu jak ognia po I wojnie światowej, to 1/3 od razu zwalniano ze służby na zasadzie tak zwanej słabej budowy ciała. Ponieważ niedożywienie przez 4 lata w tym rozwoju młodego człowieka, kiedy on ma 15, 16, 17 lat, fatalnie wpływa. To byli ludzie, którzy byli słabi fizycznie, nie potrafili znosić trudów. I to był ogromny problem. Tych ludzi potem trzeba było jakby przyzwyczajać do, jakby odkarmiać, uzdrawiać już w warunkach państwa niepodległego. To są, dzisiaj jak mówię, to są straty niepoliczalne do końca, w każdym razie ogromne. Z tym wszystkim musiała się mierzyć niepodległa Polska u początku swojego bytu państwowego.
Epidemia hiszpanki wówczas.
Hiszpanka była ogólnoeuropejską epidemią i ona w porównaniu, ja już to może tak powiem niepolitycznie dzisiaj, ale w porównaniu z tym, co dzisiaj mamy, to hiszpanka, to była epidemią straszną. To były setki tysięcy ofiar śmiertelnych. Nie potrafiono wtedy z nią walczyć. W Polsce też bardzo wielu chorowało i wielu umierało. Nie było penicyliny. Nie było antybiotyków. Dzisiaj wiele chorób jest wyleczalnych. Zapalenie płuc dzisiaj nie jest wielkim problemem, jeżeli się uchwyci je w porę. Natomiast wtedy prowadziło do zapalenia płuc, do gruźlicy bardzo często i do śmierci. To wszystko sprawiało, że było mniej rąk do budowy tego młodego państwa polskiego, a tych rąk byśmy bardzo potrzebowali. I w wojsku, i na tyłach, tam gdzie trzeba było tą odbudowę żmudną i ciężką prowadzić, gdzie trzeba było przygotowywać szkoły po to, żeby te dzieci, które przez 4 lata albo w ogóle nie chodziły do szkoły, albo uczyły się nie wiadomo czego, zaczęły rozumieć, co to jest Polska, żeby poczuły się obywatelami państwa polskiego. Pod tym było też różnie. Proszę pamiętać, że okres zaborów z jednej strony to był okres wspaniałych zrywów patriotycznych. To powstania narodowe, to legenda napoleońska, szwoleżerowie gwardii, są Sierra, sztandarowe polskie takie punkty w historii. Ale z drugiej strony to był też proces wynaradawiania. To był proces taki, że traciliśmy wielu ludzi, którzy się rusyfikowali, germanizowali, albo stawali się kimś, co Niemcy nazywali tak Wasserpolen, czyli taki nijaki Polak. No niby jestem Polakiem, mówi, no tak, ja jestem Polakiem, ale kiedy przychodzi ofiary dla ojczyzny ponieść, mówi, ja poczekam. Więc trzeba było wstrząsu, jakiejś traumy roku 20, żeby to społeczeństwo wstrząsnąć na tyle, żeby pragnienie obrony niepodległości stało się powszechne. Bo początkowo, jak na przykład ogłoszono pierwszy pobór do Wojska Polskiego w marcu roku 1919, to połowa młodzieży uciekła albo do lasu, albo się kryła u rodzin gdzieś w innych miejscach zamieszkania. Dlaczego? Nawet nie dlatego, że ci ludzie nie chcieli Polski, tylko tak strasznie pamiętano, co się działo na frontach wojny światowej. Straszne były opowieści. Jak się czyta z pamiętniki, tą traumę wojenną, jak się ci młodzi ludzie oglądali strasznie pokaleczonych ludzi chodzących po ulicach, ofiary frontu zachodniego czy wschodniego. I teraz po 4 latach wojny mieli iść na nową wojnę. To i rodzice się czasem buntowali i oni sami. I oni sami mieli dosyć i czasami jakby te nerwy nie wytrzymywały, puszczały. Mamy taki dokument z roku 19, z marca albo kwietnia, z marca chyba, kiedy dowódca dywizji tworzonej tutaj pod Warszawą, w Jabłonnie i w Legionowie, pisze do władz w Warszawie, nie przysyłajcie mi tych rekrutów, zabierajcie ich. Oni tu tylko wojsko demoralizują, oni tylko myślą, jak uciec z tego wojska. Takie były początki wojska, które odniesie tak wielkie zwycięstwo pod Warszawą w roku 20. tak trudne były początki. Może od razu powiem, co dla mnie było takim probierzem z jednej strony dojrzałości polityków ówczesnych, a z drugiej umiejętnością podejmowania trafnych decyzji, co nas uratowało. Bo gdyby ta armia tak reagujących żołnierzy niechęcią do służby wojskowej spotkała się z Armią Czerwoną na polach Warszawy w roku 20, to marny byłby nasz los. Ale szybko zdano sobie sprawę z tego, że duża część młodzieży, nie większość, ale duża część unika jak ognia wojska, że mogą być ogromne problemy. I podjęto decyzję w kraju biednym, w kraju, gdzie często nie było opału na opalenie koszar, gdzie żołnierz spał w izbie, gdzie woda zamarzała w kubłach, przykryty cienkim kocem, gdzie jadano śledzia na śniadanie i śledzia na kolację i to było całe wyżywienie. Znaleziono pieniądze na co? Na elementarze, na podręczniki i na przymusową naukę żołnierza. Jak żołnierz trafiał do wojska, otrzymywał nie tylko karabin, ale otrzymywał kajet, ołówek i jeżeli nie umiał pisać i czytać, a w zaborze rosyjskim było takich bardzo wielu, miał obowiązek uczyć się pisać i czytać, a przy tej okazji uczyć się tego na powieściach Sienkiewicza, Żeromskiego, Gąsiorowskiego, poznawać historię Polski. Mówiono mu, czym jest Polska, dlaczego walka jest tak ważna, jakie były powstania narodowe, gdzie ten żołnierz miał to poznać. W szkole rosyjskiej tam mowy o tym nie było. I żołnierza uczono nie tylko, jak ma walczyć, ale uczono, dlaczego ma walczyć. I to było tym wielkim osiągnięciem tych ludzi, że mimo buntu części kadry, którzy mówili tak, ci starzy oficerowie z armii carskiej, po co teraz tego uczyć żołnierza? Jego trzeba uczyć walczyć, bo my idziemy walczyć, a na szkołę przyjdzie czas potem. Nie, bo ten żołnierz, gdyby nie był przygotowany moralnie, etycznie, psychicznie do zderzenia z rewolucyjną propagandą Armii Czerwonej, to ta armia mogłaby się rozlatywać na Kresach Wschodnich. A dzięki tej nauce, dzięki temu ogromnemu wysiłkowi również nauczycieli, którzy ze szkół powszechnych przychodzili do wojska i nie za pieniądze uczyli żołnierza, ale za co? Za kawałek chleba, za torebkę mąki, bo takie były wtedy warunki, za drożdże. Drożdże wtedy były niezwykle cennym towarem, ale uczyli z ogromnym zapałem, bo rozumieli to i potem taci, już po wojnie czytałem jego pamiętniki, generał Bordziłowski, znany z Wojska Polskiego, Polski Ludowej, ja bym powiedział renegat, a inni by powiedzieli rasowy komunista, który walczył w Armii Czerwonej przeciwko Wojsku Polskiemu. Pisał na łamach Wojskowego Przeglądu Historycznego w swoje pamiętniki w latach 60. i pisał takie smętne zdanie. No muszę przyznać, że żołnierz polski walczył bardzo zajadle wtedy i rzadko poddawał się do niewoli. Musieliśmy go najpierw uderzyć mocno, pokonać, a potem przekonywać o wyższości rewolucji. Słowa tego człowieka chyba najlepiej świadczą o tym, jak ta nauka jednak dobrze żołnierzowi polskiemu robiła i rzeczywiście pozwalała dostrzec, o co jest ta walka, bardzo trudna, bo tym mówimy o walce. To nie jest tylko strzelanie, to nie jest tylko, prawda, narażanie życia, ale to jest spanie w cienkim mundurze w okopie. To jest stanie na warcie w mundurze letnim przy stopni nieraz mrozu 20 i więcej. Jak sobie radzono wtedy? No, tak jak żołnierze to odkryli, wypychali mundury, te takie drelichowe mundury, gazetami zmiętymi. I to podobno pomagało utrzymać to ciepłe powietrze, ale co pół godziny trzeba było wiatę zmieniać, bo inaczej żołnierz mógł zamarznąć. Takie były warunki. Liczba chorych często przekraczała liczbę zabitych i rannych w walkach. To była niesłychanie ciężka służba. Dlatego też trzeba zrozumieć obawy przed tą służbą. Ale jednak przecież ten żołnierz jak się zmienia, jak wspaniale potrafi walczyć w roku 20 i nie tylko w 20, bo i już w 19 roku. Innymi słowy, nauczono go nie tylko jak ma walczyć, ale dlaczego ma walczyć. Oczywiście ja nie mówię, proszę od razu nie brać tego tak, że ja mówię o wszystkich żołnierzach, że tacy byli. Byli ochotnicy, 100 tysięcy, 115 tysięcy ochotników od razu poszło do wojska. To byli ci, którzy za wszelką cenę chcieli przywdziać polski mundur. I potem co miesiąc do wojska ciągle się ci ochotnicy zgłaszali. Zawsze ta armia polska była w dużej części ochotnicza. Ale z ochotnikami wojny by się nie wygrało. Potrzebna była milionowa armia. Miliona ochotników by się nie zebrało. Po prostu nie było takiej fizycznej możliwości. Musiał być żołnierz z poboru. Ten żołnierz musiał być odporny na tą propagandę, która powaliła wiele białych armii w Rosji. Propagandę rewolucyjną. Tą propagandę, która oddziaływała również na niektóre narody ościenne. Na Polaków nie oddziaływała.
Budowa niepodległej Polski 1918-1921 to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam. Naszym gościem jest, przypomnijmy, pan profesor Janusz Odziemkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapraszamy również widzów telewizji Trwam do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów. Można to uczynić telefonując do naszego studia. Numery kontaktowe, przypomnijmy, 56 657 0011 z Polski Północnej, z Polski Południowej, 56 657 0012, dwa numery spoza granic naszej ojczyzny, 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014, dwa numery w naszej rodzinie, 536 600 300 lub 536 600 400. Zanim też przejdziemy do tego jakże ważnego wydarzenia Wiktorii Warszawskiej, tutaj pan profesor zarysowuje no, tą drogę, prawda, która też, co niezwykle, odbywała się w jakże krótkim czasie, także i ta mentalna tych żołnierzy. Jakże tutaj to niedługi czas, a jakże wielki efekt, prawda, tej pracy z żołnierzami. Ale jeszcze wróćmy do rzeczywistości trzech zaborów, prawda? To zupełnie inne państwa. A tutaj przychodzi Polsce niepodległej z tych trzech zupełnie różnych kawałków, które nawet różniły się szerokością torów. Stworzyć jedno państwo.
No przede wszystkim były duże różnice mentalne. Jednak 123 lata zaborów swoje zrobiły. Inna była mentalność poznaniaka, inna królewiaka, jeszcze inna galicjanina. I tego nie dało się tak usunąć. I ona zresztą przetrwała wiele lat, do dzisiaj jeszcze to mamy. Skąd się to brało? No weźmy, może najlepiej to będzie na przykładzie takich przeciwieństw, no rzeczywiście bardzo wyraźnych. Z jednej strony mamy zabór rosyjski, za miedzą zabór pruski. Mamy dwa kraje zupełnie odmienne. W obu to, co łączy oba zabory, to jest niszczenie polskości. Polacy mają zniknąć jako naród. Język polski ma zniknąć. Tylko w zaborze pruskim odbywa się to wszystko w ramach prawa. Jest prawo przestrzegane do tego stopnia, że sąd niemiecki wydaje wyroki korzystne dla Polaków, przeciwko na przykład działaczom Hakaty, jeżeli Polacy potrafią odpowiednio paragrafy przywołać i uzasadnić, że prawo mówi tak, w związku z tym im się należy sprawiedliwość i sąd tą sprawiedliwość wymierzał. Można powiedzieć, że państwo prawa było. Niemcy zresztą byli z tego bardzo dumni, że są państwem prawa. Przynajmniej mówię oczywiście nie o III Rzeszy, tylko o cesarstwie niemieckim. I mamy drugą stronę. Warszawa, no chociażby, prawda, Polska Centralna, Królestwo. Prawo jest, no powiedzmy, jest umowne. Co rządzi? Rządzi pieniądz, łapówka, dogadanie się, oszustwo, protekcja, urodzenie i można tak dalej mnóstwo wymieniać rzeczy. Innymi słowy, mówiono w królestwie, można tutaj żyć tylko dlatego, że tutaj no, wszystko za pieniądze można dostać tak naprawdę. Nawet zsyłkę można sobie oddalić, prawda, na Sybir, jeżeli się odpowiednio pieniążkami dopomoże. Czyli zamożny człowiek, jeżeli miał dużo pieniążków, nie musiał się obawiać. To było ogromnie demoralizujące. Zupełnie inna mentalność, inne podejście do państwa, inne podejście do prawa. Nie przestrzegamy prawa, bo ono jest czymś cennym i ważnym dla obywatela, tylko omijamy prawo. bo jeżeli będziemy przestrzegać prawo, to on nas zniszczy. To po prostu w ogóle nie ma o czym mówić. Sami Rosjanie tego nie przestrzegają. Dlaczego my mamy przestrzegać? W związku z tym no, była taka gangrena moralna, można powiedzieć, tutaj w Królestwie, no, w zaborze rosyjskim. Nie wszyscy jej oczywiście ulegali, ale w jakimś stopniu wszystkich dotykała. Nie było szacunku dla państwa jako takiego. W Niemczech, w zaborze pruskim był jednak szacunek dla państwa, bo ono swoją siłą, swoją potęgą, swoją organizacją no wymuszało niechętnie, ale jednak szacunek. No, ten porządek niemiecki, to prawo niemieckie, to jednak to coś było. Tutaj w Królestwie, mówię, wszystko było umowne. Można było żyć dzięki temu, że właśnie było wszystko umowne, bo prawo, gdyby tak literalnie stosować wobec Polaków, no to byłoby straszne dla nas. Poziom życia, no tutaj myśmy jako w Królestwo byli jednym z najlepiej rozwiniętych części Rosji. Natomiast kiedy w roku 1914 wojska niemieckie wkraczały do Królestwa, no to Polacy w mundurach niemieckich zapisywali w pamiętnikach: Boże, jak można tak żyć? Tutaj całe wioski to tylko słomiane dachy, w ogóle nie znają gątów żadnych, nic. Jak ci ludzie biednie i nędznie żyją? Więc bardzo różne to było podejście do wielu spraw dla poznaniaka. Oczywistym wrogiem i zagrożeniem był Prusak. Niemiec generalnie. I to było oczywiste. Wróg Niemiec. Dla królewiaka wróg Rosjanin. Bo stamtąd idzie niebezpieczeństwo. A dla kresowiaka, czyli Polaka z Kresów, tam powiedzmy z Zabuga, z Zasanu, może z Zasanu to nie, z Zabuga, tam z Litwy, z Białorusi, no to oczywiście władza rosyjska była najgorszą z możliwych. Niemcy to nawet mówiono, no jakiś porządek wreszcie jest. Więc podejście bardzo różne. Politycy też mieli różne podejście. Dla jednych Niemcy byli największym zagrożeniem, dla innych Moskwa była największym zagrożeniem. Więc było bardzo wiele różnic tutaj nawet. Trudno wszystko wymienić. Mentalnie były to różne społeczeństwa. Ba, język się różnił. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli się spotykali fachowcy z Polski, z zaboru pruskiego i z zaboru na przykład rosyjskiego, to często mówiąc o tym samym nie potrafili się porozumieć. Był taki raport kiedyś, ja go przytaczam jako przykład tego braku porozumienia językowego. Mianowicie spotykają się w czasie odwrotu w roku 1920 dwa patrole ułanów. Z pułku poznańskiego i z pułku z Królestwa. Obaj patrole mają wysadzić stację kolejową, zniszczyć. I nie mogą się porozumieć. Bo jedni mówią na to tak, a dla tamtych to znaczy zupełnie co innego. Omal się do szabli nie wzięli w końcu i oficerowie musieli rozdzielać, bo nie było sposobu, żeby się porozumieć, jak i w jakiej kolejności co należy niszczyć. Więc tak żeśmy się od siebie oddalali. Gdyby to jeszcze potrwało kilka pokoleń, to byśmy się pewnie już tak oddalili, że byłoby to trudno spoić. No rok 18-19 to już było trudno. Dla oficerów byłej armii niemieckiej, Polaków, wielu z nich zostało zobowiązanych, chociaż byli ludźmi wykształconymi, ukończenie kursu języka polskiego, bo oni nie potrafili komend po polsku wydawać, a w Wojsku Polskim obowiązywały komendy polskie. Nazw sprzętu nie byliśmy wspólnych. Niemcy, prawda, mieli inne nazwy, Rosjanie inne, Austriacy jeszcze inne. W związku z tym szkolenie wojska czasami bywało trudne, bo jak się spotykali ludzie z różnych zaborów w jednym oddziale, to jeden rozumiał tak, a inny inaczej. Więc trudności nad każdym kroku myśmy napotykali, ale udało się je przezwyciężyć.
I o tym, co pomogło nam przezwyciężyć te trudności, co starało, o tym za chwileczkę powiemy. Tymczasem zapraszamy również widzów do współtworzenia. Halo, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Józef z Mielca. Kłaniam się nisko panu profesorowi oraz ojcu prowadzącemu. Na wstępie podziękuję panu profesorowi za wyjaśnienie, jak motywowano polskich żołnierzy po powstaniu niepodległej Polski. Bardzo cenna informacja. Dlatego dla mnie cenniejsza, że jestem w trakcie czytania książki Bogdana musiała na zachód po trupie Polski, gdzie doskonale wyjaśnia autor, jakimi trudnościami pod tym względem spotykali się organizatorzy Armii Czerwonej w Związku Sowieckim. Ale nie to chciałem głównie usłyszeć, bo kiedyś wspomniano, już nie pamiętam, czy w Radiu Maryja, czy w Telewizji Trwam, o dążeniach w trakcie tworzenia niepodległej Polski, dążenia pewnych środowisk do utworzenia Judeo-Polonii. Mało bardzo wiem na ten temat i jeśli pan profesor byłby uprzejmy cokolwiek wspomnieć na ten temat, to byłbym bardzo wdzięczny. Dziękuję. Przechodzę na odbiór.
Dziękujemy również panie Józefie. Serdecznie pozdrawiamy z panem Bogiem. Panie profesorze.
No to tutaj może najbardziej takim dobrym przykładem jest Galicja. Otóż rzeczywiście tam nawet powstał projekt taki, kiedy Armia Czerwona już szła na Polskę z nadzieją podbicia naszego kraju, to był rok 20, że w Galicji będzie się tworzyć niejako trzy takie części. Polską, ruską, czy rosyjską, czy ukraińską. No, o Ukraińcach też bolszewicy nie mówili, raczej ruską. I właśnie taką judeo-Galicję. I na przykład ulotki i plakaty wykonywano w trzech językach. W jidysz, w polskim i w języku rosyjskim. I można to do dzisiaj sobie oglądać w archiwach, gdzieś tam, gdzie to jest przechowywane. Oczywiście, no proszę też, plany rzecz jasna były i nawet niektórzy tam działacze żydowscy chętnie ucha tam na to nastawiali. Ale to były takie, bym powiedział, raczej rzeczy na pozyskanie ludności żydowskiej niż serio. Nikt w Rosji bolszewickiej nie tolerowałby oddzielnego państwa czy jakiegoś takiego, no powiedzmy, terenu zarządzanego przez ludność żydowską. Byłoby to zresztą bardzo trudne, bo ludność żydowska była rozproszona po całym dużym obszarze. Więc raczej to było takim pokazaniem, jak Armia Czerwona i władza radziecka jest otwarta, czy bolszewicka, przepraszam, wtedy nie mówiono jeszcze radziecka, jest otwarta na wszelkie narodowości. Nikomu by nie pozwolono stworzyć żadnego własnego państwa, to byłaby mrzonka. To wszystko miało być oczywiście w ramach republik sowieckich. No, oczywiście robiono potem obwody autonomiczne. Był polski obwód autonomiczny, były inne narodowości miały obwody autonomiczne, ale to wszystko krótko trwało. Później to wszystko ujednolicano i wracano do tego modelu, który znamy już później ze Związku Radzieckiego. Pewna liczba republik, które nie mają praktycznie żadnego głosu, poza jedną republiką ukraińską, która była o tyle cenna, że dawała Rosji, czy Związkowi Radzieckiemu, dodatkowy głos w ONZ. No bo miała też swojego przedstawiciela, więc czemu nie? Można było Ukraińcom taki gest poczynić, nawet Krym im oddać, którego potem odebrano, jak wiadomo, nie tak dawno, bo uznano, że jednak rosyjski. Więc tyle na temat tych prób stworzenia, jak pan mówił, tej jakiejś takiej całości, gdzie by ludność żydowska się rządziła. Natomiast w różnych częściach kraju oczywiście ludność żydowska starała się zachować tą swoją odrębność i sama rządzić w ramach, no na przykład Lwowa. Był Lwów polski, był Lwów mały ukraiński, ale był też Lwów żydowski. I ta ludność żydowska stanowiła taką pewną, przez pewien czas, taką grupę obserwatorów. Mówimy, my się nie ma, do waszych walk polsko-ruskich nie wtrącamy, wy nam dajcie spokój. My chcemy mieć spokój, ale bardziej przychylnie spoglądano na Ukraińców jednak, bo Polaków się obawiano, że jak Polacy wezmą władzę, to już będzie rzeczywiście władza, a Ukraińcy to tak można ich będzie urobić może. No, nigdy własnego państwa nie mieli, łatwiej będzie z nimi się dogadać niż z Polakami, którzy wiedzą, że Lwów to jak będzie, to będzie polski i tutaj będzie władza polska. No więc na tej zasadzie chyba to troszkę działało.
Prosimy bardzo, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Małgorzata z Sosnowca. Ja po prostu chciałam tylko powiedzieć, że mój dziadek Felix brał udział właśnie w tej wojnie 20 roku, służył we Wrześciu nad Bugiem na terenie lotnictwa, lotniska, które się tam znajdowało. Dziadek nie był lotnikiem, tylko był, służył w tej obsłudze naziemnej, czyli w ogóle z wykształcenia był, prawda, biednym chłopcem takim, który terminował u kowala wtedy, a przecież wtedy nie było szkół, prawda, takich, bo to przecież w ogóle lotnictwo raczkowało wtedy. I właśnie on tam się dostał z tej racji, że umiał obrabiać metal, prawda, i no właśnie opowiadał tutaj, jaka biedna była ta armia. Że armia, że która miała papierowe buty, tak on się wyraził, no ja nie wiem jak to papierowe, ale były tak ubogie, tak skromne wyposażenie tej armii, że no właśnie w ten sposób. No mamy trochę zdjęć tutaj właśnie, jak ci żołnierze tam stoją w kolejce po jakąś menażkami, po jakieś posiłki. No także w tej chwili dziadek już od wielu lat nie żyje i nie jestem w stanie teraz, wtedy jak on jeszcze żył, to się w ogóle nie mówiło o tej wojnie 20 roku, prawda? W szkole nas nie uczono, no dziadek tylko tak, można powiedzieć, taka rozmowa prywatna była, że właśnie to nam powiedział, wnukom swoim. Także no tylko tyle chciałam powiedzieć właśnie. Nie wiem jaka to jednostka była, nawet która w jakiej jednostce służył, prawda, no tego nie jestem w stanie powiedzieć, ale no wiem, że właśnie w ten sposób mówił, że bardzo biedne wojsko było, ale rzeczywiście ludzie byli zdeterminowani do walki jednak. No dziękuję.
Dziękujemy również, pani Małgorzato. Szczęść Boże, pozdrawiamy. Tak, tutaj dziadziu pani Małgorzaty. I pani Małgorzata właśnie opowiada te wspomnienia również dziadzia o wojsku, o tym stanie Wojska Polskiego ówczesnego. I właśnie, co było tym taką rzeczywistością, która scalała mimo wszystko, mimo takich, a nie innych warunków. Pan profesor wspomniał o edukacji, o tym, żeby ukazywać, po co to wszystko? Dlaczego? Jaki jest cel tego wszystkiego?
Więc edukacja na pewno. Druga rzecz to myślę, że dla wielu żołnierzy jednak, bo my mówimy o tych negatywnych pewnych stronach armii, zawsze trzeba pamiętać, że nie wszystko było dobrze i świetnie, że różne były postawy, ale dla wielu, i to zawsze oddziaływało na otoczenie, wdzianie munduru polskiego było jednak no, niemal świętością, bo oni z pokolenia na pokolenie o tym marzyli. Przecież w wielu rodzinach to była tradycja sięgająca czasów napoleońskich, epoki kościuszkowskiej, gdzie z ojca na syna to przechodziło. No mamy przecież taki piękny wiersz Żuławskiego, który mówi: do moich synów, synkowie moi, poszedłem w bój jako wasz dziadek, a ojciec mój jak ojca ojciec i ojca dziad, co z legionami przemierzył świat, szukając drogi przez krew i blizny do naszej wolnej ojczyzny. To jest właśnie ten przekaz pokoleniowy. Jeżeli przychodził taci nawet niechętny do wojska i coś tam zaczynał rozumieć, bo nauczyciel wykładał na tych lekcjach, to jednak miał się też na kim wzorować. To byli też ci żołnierze, którzy pełnili służbę z pełnym oddaniem, z uporem, no, gotowi poświęcić wszystko, swoje zdrowie, swoje życie, i nie wyobrażali sobie, aby mogli ustąpić. To był też ten żołnierz i ten żołnierz, bo ja tu mówię o armii z poboru, ale ten żołnierz ochotnik był pierwszym żołnierzem, który zetknie się z Armią Czerwoną i z Armią Ukraińską. To jest ten żołnierz, który idzie w listopadzie, w grudniu, w styczniu, w lutym do wojska, w tych bardzo trudnych warunkach zimowych. Nikt go nie zmuszał. Nikt go nie zmuszał, bo po prostu takie było dziedzictwo pokoleń. On poszedł. I było to tam wiele młodzieży studenckiej, szkolnej, robotniczej, rzemieślniczej. Były całe baterie, na przykład w artylerii, bateria z robotnikami z Woli, bateria z robotnikami z takiego czy innego zakładu, prawda, bo się tam trzeba było fachowców. Więc ta armia była bardzo nierówna pod tym względem. Był ten rdzeń bardzo głęboko patriotyczny. Ludzi, którzy nie wyobrażali sobie innej drogi, to był ich obowiązek. To było ich miejsce, więc szli tam wbrew rodzinom często. Byli ludzie, którzy, ba, nawet powszechnie płakano na wieść o powstaniu Polski. Jest taki pamiętnik przyszłego generała, a wtedy młodego ułana Franciszka Skibińskiego, napisał taką książkę, pamiętnik Ułańska młodość. I opisał, jak wyjechał z pierwszym patrolem ułanów w wyzwolonej Warszawie. Po raz pierwszy jadą ułani w polskich mundurach z orzełkami polskimi. Już jest polskie wojsko. I pisze tak, że ulica, jak zobaczyła tych pierwszych ułanów, napisał wszyscy, od i starsi panowie, i młode dziewczęta, i dzieci. Wszyscy, mówi, płakali jak bobry. I wszyscy krzyczeli, niech żyje Wojsko Polskie, niech żyją ułani. I jechaliśmy tylko wśród szpalerów ogromnych warszawiaków, którzy płakali i krzyczeli, niech żyją ułani. I pisze Skibiński, tak pięknie nam się pokazało, że mamy wolną Polskę. Więc byli tacy ludzie. I ja nie chciałbym, żeby ten obraz żołnierza, który boi się frontu i go trzeba dopiero uczyć, dlaczego ma walczyć, przeważył. Nie, bo zawsze jest tak w każdej zbiorowości ludzkiej i w miejscu pracy, jak się uczymy w szkole, że są jednostki, które biorą na siebie ciężar dawania przykładu dobrego, takiego naprawdę przyzwoitego postępowania. I mimo woli inni się do tego tak garną, bo to przyciąga. Tak samo było w wojsku. A nauka, ta, którą żołnierz otrzymywał, o której ja mówiłem, ta nauka dla analfabetów, była elementem bardzo wzmacniającym właśnie ten kierunek, pokazującym, że to jest właśnie tak, tak powinno być. To właśnie buduje coś, co jest takie powiedzenie w określeniu francuskim l'esprit de corps, duch oddziału. To jest coś, czego się naukowo nie da ująć, natomiast na polu bitwy często właśnie on decyduje w momentach, kiedy się ważą losy. Esprit de corps, duch oddziału. Czy ten żołnierz ulegnie, czy się cofnie, czy będzie stał twardo i nie odpuści. I na tym często zwycięstwo zawisa. Profesor Handelsmann, znakomity uczony, historyk, który w wieku 40 bodajże lat wstąpił ochotniczo do wojska. No starszy pan już wtedy był, taki nawet dosyć tęgawy, ale powiedział, moje miejsce jest w Wojsku Polskim. Opisał swoje wrażenia z frontu na Litwie i Białorusi, jak żołnierz polski, ranny, czołgając się, znacząc krwią, prawda, tą swoją drogę, czołga się do rannego bolszewika, żeby go dobić. I profesor pisze, żołnierz chłop, który przyszedł do wojska nie bardzo wiedząc po co, teraz ma taką zajadłość chłopską na tego bolszewika, który podnosi rękę na Polskę, że nie zważa na własne rany, tylko idzie, okrutna rzecz na wojnie, dobić leżącego przeciwnika. No są to opisy okrutne w czasie wojny i to pamiętniki są czasem wstrząsające, bo wojna była bardzo okrutna, krwawa. I gdybyśmy nie mieli takich żołnierzy odpornych na propagandę i rzeczywiście takich bardzo twardych, którzy potrafili wytrzymać najgorsze warunki i potrafili zmóc tego znanego z wytrzymałości żołnierza rosyjskiego, zwłaszcza w czasie Bitwy Warszawskiej to było widoczne, kiedy żołnierz rosyjski nie wytrzymywał fizycznie, a polski żołnierz jeszcze z siebie siły potrafił wykrzesać, to byśmy pewnie tej wojny nie wygrali i niepodległości by nie było.
Budowa niepodległej Polski, temat, który podejmujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Prosimy bardzo.
Tadeusz z Calgary się kłania. Ja chciałem tylko przypomnieć, może pan profesor nie miał w programie, kto budowa niepodległej Polski 1821, to jest wiele przeciwności typu na przykład ruszyła Czechy jako państwo, nie wiem czy już była wtedy Czechosłowacja, bo to dopiero po traktacie wersalskim chyba Słowacja dołączyła do Czech, ale oni ruszyli na Polskę, kiedy myśmy mieli problemy z bolszewikiem na wschodzie, oni ruszyli na Polskę. O tym pan w ogóle nie wspomniał. A propos ducha, to ja przypomnę, że Kościół bardzo wiele zrobił dobrego, bo duch, polski język i cud nad Wisłą, religijność polskiego chłopa, czy żołnierza, jak pan to nazywa, tego, który najpierw uciekał do lasu, pan opowiadał, bo nie chciał iść do powstałego Wojska Polskiego, a później okazało się, że cud nad Wisłą to nie są mrzonki, bo się komuś pana, nie wiem, wersja jaka jest na ten temat, pokazała Matka Boża. Gdyby nie religijność, ten żołnierz nie mający ducha takiego prawdziwego, gdzie bronił Kościół języka, tradycji, to nie ma tak, że nagle się zrobiło w ciągu roku wielkie, dzielne wojsko. To może tyle. Harcerstwo, legiony, to jest baza też do powstania dobrego żołnierza, który sprawdził się w bojach z bolszewikiem. Dziękuję, to tylko tyle.
Dziękujemy również, panie Tadeuszu. Pozdrawiamy pana, wszystkich, którzy poza granicami naszej ojczyzny również są wraz z nami podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwa. Bóg zapłać.
Oczywiście to byli harcerze, to byli sokoli. Sokół dał bardzo dużo ochotników. Generalnie organizacje młodzieżowe bardzo różne, tylko że organizacje młodzieżowe to były głównie w miastach. Na wsi no to tam no, niewiele tego było, naprawdę niewiele. Trochę drużyn bartoszowych, troszkę tam takich organizacji było, ale jednak ten chłop polski, młodzież ze wsi no, nie miała takich możliwości jak w miastach, żeby się dokształcić, żeby złapać tego bakcyla polskości tak bardzo mocno. I tutaj trzeba było słusznie również i Kościół. Ja o tym rzeczywiście nie powiedziałem, bo tutaj to bardziej jest sfera działalności duszpasterstwa wojskowego, kapelanów wojskowych, ale również i odezwy Episkopatu do Narodu w roku 1920. Wtedy pewnie ta odezwa i to, co odczytywali proboszczowie z ambon, to poruszało nawet tych, którzy do tej pory byli nieporuszeni i obojętni, bo też byli tacy, jeszcze w roku 20 na los państwa. Kiedy Kościół zabierał głos, autorytet wtedy księdza proboszcza w parafii był zazwyczaj bardzo wysoki i no, to i trafiało bardzo głęboko już wtedy do serca. No i rola tego apelu biskupów jest bardzo duża. Na wsi jeszcze, jak już jesteśmy przy tym, rola Wincentego Witosa i jego odezwy do chłopów, do braci chłopów, żeby iść i bronić ojczyzny, też nie można tego pominąć. Było wiele tych elementów, tych strumyków, które tak wzbierały i w końcu dały nam to zwycięstwo. O wszystkim oczywiście w tak krótkim spotkaniu nie możemy powiedzieć, ale oczywiście tak, te wszystkie rzeczy, które pan wymienił, jeszcze wiele innych byśmy tutaj mogli dodać. Można powiedzieć, wysiłkiem całego narodu, jak rzadko kiedy, bo nie znam takiego polskiego wielkiego zwycięstwa, czy to będzie Grunwald, czy to będzie Wiedeń, czy jakiekolwiek inne, nie było żadnego zwycięstwa odniesionego tak wspólnym wysiłkiem. Bo to był wysiłek rzeczywiście milionów ludzi. To byli ci, którzy są na froncie, ale byli też ci, którzy podejmowali różną zastępczą służbę na tyłach, zwalniając żołnierzy, których można było wysłać na front. To były straże obywatelskie, które powstawały na wsiach, w miasteczkach, w miastach, które pilnowały magazynów, dróg, poczt, tam gdzie ta dywersja bolszewicka mogła dotrzeć. Także kraj sam potrafił się zabezpieczyć swoimi siłami. Dzięki temu to, co rozsadzało nieraz te białe armie rosyjskie, u nas nie miało miejsca. I to zresztą podkreślali również i dowódcy rosyjscy, że niestety w Polsce zacytuję jednego, znane nazwisko na pewno wielu słuchaczom, Kliment Woroszyłow. Był taki marszałek radziecki, później bardzo uważany za wybitną postać. Napisał w 4 bodajże września 1920 roku raport. Klęskę, co spowodowało? Przeklęta, ciemna, nacjonalistyczna Polska.
Budowa niepodległej Polski 1918-1921, temat, który podejmujemy. Panie profesorze, za tę część serdecznie dziękujemy. Naszym gościem jest pan profesor Janusz Ołodziejczykowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapraszamy na drugą część naszego spotkania o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.